Koronawirus niszczy nie tylko zdrowie fizyczne zakażonych pacjentów, destrukcyjnie wpływa również na psychikę chorych na COVID-19, ale także wszystkich, którzy boją się tej choroby lub ekonomicznych czy społecznych skutków pandemii. Gdzie mogą szukać pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w czasie ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej? O tym właśnie będziemy mówić w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są dr Dariusz Kosior, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Radzymińskiej w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani magister Marta Janicka, terapeutka z Zespołu Leczenia Środowiskowego. Witam panią w studiu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85 744 2222, pod którym można zadać pytania naszym słuchaczom, ale radzę najpierw wsłuchać się w to, co mówią, bo cały zakres tego tematu mamy przygotowany i najprawdopodobniej odpowiedzi na państwa pytania również padną. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Niektóre osoby po przebyciu COVID-19 mają słabą kondycję psychiczną, lęk przed kolejnym zachorowaniem, apatię. Gdzie mogą szukać pomocy? Panie doktorze.
Panie redaktorze, nie utworzono nowych, specjalnie utworzonych placówek dla osób, które boją się zachorowania, czy też przeszły już zachorowanie, czy też manifestują objawy, które nazywamy konsekwencjami, czy też powikłaniami po przebyciu COVID. Takich placówek nowych nie ma, więc pozostają aktualnie istniejące placówki.
Często się słyszy, że powstała mgła pokovidowa. Co to jest tak naprawdę?
To też nie jest nowy termin, bo ten termin w medycynie funkcjonuje już od wielu, wielu, wielu lat. On został bardziej podkreślony i może częściej się o nim mówi w sytuacji, kiedy doszło do pandemii. Generalnie mgła covidowa jest to taka dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego, czy dysfunkcja mózgu, manifestująca się głównie w obszarze psychiatrycznym, bym powiedział, w obszarze psychicznym. Czym się ona objawia? Objawia się upośledzeniem pewnych funkcji poznawczych, takich jak uwaga, koncentracja uwagi, czy osłabienie funkcji pamięci, czy spowolnienie procesów myślenia, problemem z doborem słów, zapominaniem słów. To jest ta sfera poznawcza. Objawia się też w sferze emocjonalnej, więc może pojawiać się zmęczenie o charakterze przewlekłym, może pojawiać się zmniejszona motywacja do działania, obniżenie nastroju, apatia. I to jest coś, zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego, ale to już jakby spoza obszaru psychiatrycznego. Ale chcę powiedzieć, że nie jest to coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o COVID. To się może częściej zdarza, bo mamy większą skalę zachorowania, większą skalę zjawiska.
Większa liczba przypadków.
Większa liczba przypadków, tak. I akurat w przypadku tego wirusa, jego inwazyjność dotycząca różnych organów naszego ciała powoduje, że coś takiego występuje częściej. Natomiast mgła covidowa to może wystąpić również, nawet czasami pacjenci, jak to jest opisywane, nie rozpoznają tych objawów. Oni z tym żyją, ponieważ nie mają te objawy większego nasilenia, ale to występuje w przypadku różnych innych infekcji wirusowych, na przykład przy grypie, czy przy innych infekcjach wirusowych, przy przewlekłym stresie, przy przewlekłym wysiłku fizycznym, czy też przy schorzeniach somatycznych, na przykład schorzeniach alergicznych, nieleczonej celiakii, czy nietolerancji glutenu, czy w przypadku przewlekłych zaburzeń nastroju, przewlekłych zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych. Więc jest wiele sytuacji klinicznych, w których my możemy mówić o mgle covidowej. Przepraszam, mgle mózgowej.
Jasne. Panie doktorze, to w takim razie powiedzmy sobie tak. Jest jeden ośrodek tylko w Polsce, do którego mogą zgłaszać się osoby, które przeszły COVID. To w Głuchołazach. Ja nie wiem, czy tam jest taki duży zakres leczenia, czy też rehabilitacji psychiatrycznej, psychologicznej. Myślę, że tam głównie koncentrują się bardziej na właśnie o udrożnieniu płuc, na podniesieniu kondycji i tak dalej, ale nie wnikając w to, nigdzie więcej nie ma takich ośrodków. Powstaje dylemat, co mają zrobić takie osoby, które właśnie no, borykają się z tą mgłą mózgową, czy tam teraz nazwaną covidową. Dokąd pójść? Na czym mogłaby w ogóle polegać rehabilitacja w takim przypadku, bo tacy pacjenci wcześniej czy później trafią, a może już trafili do was?
Niewątpliwie, tak jak to opisują pacjenci, to wiąże się to z pogorszeniem funkcjonowania i jakby z gorszym komfortem życia, jeżeli ktoś doznaje takich objawów. No, cały problem polega na tym, że tu nie ma specyficznego leczenia. Nie jest opracowany żaden schemat czy żadne postępowanie, tak jakbyśmy to mieli w przypadku jakiegoś określonego czynnika etiologicznego, na przykład bakterii, gdzie podamy lek. Leku na mgłę covidową nie ma. Więc jak sobie z tym radzić? Ponieważ te objawy przypominają w znacznym stopniu zespół przewlekłego zmęczenia, co część również lekarzy, naukowców tak traktuje, to traktujemy to w leczeniu tak, jak leczymy zespoły przewlekłego zmęczenia. Pierwsza sprawa to jest odpoczynek. Czyli osoby, które widzą, że nie funkcjonują sprawnie, intelektualnie, poznawczo, powinny pójść na zwolnienie chociażby. Druga sprawa to, ponieważ jest to konsekwencja stanu zapalnego, a stan zapalny wiąże się również z zaburzeniami różnego rodzaju i neuroprzekaźników, i innych substancji biorących udział w stanach zapalnych, prowadzących do niedoborów, więc tutaj powinniśmy zadbać o to, żeby nasza dieta była właściwa, czyli bogato białkowa, bogata w różnego rodzaju witaminy, mikroelementy. Głównie mam na myśli witaminy z grupy B, gdyż te w znacznym stopniu oddziaływują na ośrodkowy układ nerwowy i pomagają nam regenerować komórki nerwowe. Kolejna sprawa to pomimo tego, że takie osoby mogą mieć mniejszą tolerancję wysiłku, to jednak zalecane są chociażby spacery i aktywność fizyczna, dlatego że z aktywnością fizyczną wiążą się, ona się przekłada niejako na zmiany w przekaźnictwie w ośrodkowym układzie nerwowym. Kolejna sprawa to stres. Więc tu należałoby znaleźć rozwiązanie takie, żeby unikać stresu czy zmniejszać poziom odczuwanego stresu. Najprostsza sprawa to jest, nawet można wygooglować sobie muzykę relaksacyjną i znaleźć czas na to, żeby się zrelaksować. Natomiast jak ktoś chciałby przeprowadzać bardziej specyficzne czy bardziej specjalistyczne takie oddziaływania, no to są treningi relaksacyjne, autogenny Schulza czy Jakobsona. To można zrobić samemu. Są instrukcje w internecie, są do tego proste książki, więc to nie trzeba kogoś, kto jest specjalistą. Mówimy o osobach, które są w stanie jakoś funkcjonować jeszcze przy tego typu objawach.
I są po COVID-zie.
Są po COVID-zie, tak. Są po COVID-zie, dlatego że mgła, tak jak tutaj żeśmy wspomnieli, mgła COVID-owa dotyczy osób, które już przeszły infekcję. To są ozdrowieńcy i często pojawia się nie bezpośrednio po infekcji, a z lekkim opóźnieniem.
Nawet kilka miesięcy.
Kilka miesięcy, 2-3 miesiące, tak.
I to nie wiadomo, ile trwa, bo tego też do końca jeszcze
nie
zbadano.
W tym momencie nie mamy takich danych, to jest chyba na etapie badań, jeżeli chodzi konkretnie o wirusa, że nie mamy takich danych, których bylibyśmy pewni. To jest w trakcie obserwacji klinicznych. Sprawa jest świeża. Natomiast w przypadku innych schorzeń, ta mgła mózgowa, ona ma charakter przejściowy i ona mija sama. Więc to trwa do miesiąca, do dwóch w przypadku innych schorzeń. Tak to wynika z literatury. My w swojej klasyfikacji zaburzeń, chorób, urazów i przyczyn zgonów z dziedziny psychiatrii mamy nawet taką kategorię diagnostyczną jak łagodne zaburzenia procesów poznawczych, które wiążą się z przebywanym czy z przebytym stanem infekcyjnym, na przykład z grypą. Ale to mija samoistnie.
No, niektórzy opisując to zjawisko i swoje odczucia, to mówią, że tak jakby ktoś wbił jakiś pręt w głowę i ten pręt tam no, po prostu nie pozwala myśleć, nie pozwala nic robić, a ciągle się go czuje.
Być może, ja nie miałam kontaktu z taką osobą, więc trudno, trudno mi się do tego odnieść, czy już to sklasyfikować jako objaw, prawda? Mhm. Czy jakoś, czy tylko takie subiektywne, jeszcze nie psychopatologiczne odczucie, bym powiedział. Natomiast ja chciałbym jeszcze dokończyć te parę słów, które powiedziałem wcześniej. Mówiliśmy o osobach, które funkcjonują, które nie mają tak nasilonych objawów, prawda, które pozwalają funkcjonować. Natomiast jest też grupa osób, u której ta mgła covidowa jest wikłana różnego rodzaju stanami emocjonalnymi, czy lękowymi, czy depresyjnymi, czy chociażby objawami, które mogłyby wskazywać na jakiś stres pourazowy. I w takich sytuacjach, jeżeli jest problem z funkcjonowaniem, no to należy się już udać do placówki, która świadczyłaby pomoc specjalistyczną, gdyż tu się rodzi pytanie o możliwość stosowania leków. Być może będą potrzebne leki w takich sytuacjach.
Ale czy bezpośrednio do takiej placówki, czy też za pośrednictwem POZ-u?
Do placówek psychiatrycznych nie są potrzebne skierowania.
Czyli bezpośrednio.
Tak, można się bezpośrednio zgłaszać, tak, nie są potrzebne skierowania.
To jeszcze tylko dopytam, czy dostępność do takiego rodzaju poradnictwa jest łatwa, czy utrudniona w czasach właśnie tych pandemicznych?
Myślę, że jeżeli chodzi o
wasz ośrodek.
Nasz ośrodek, nie ma problemu, nie mamy żadnych kolejek.
Aha, czyli jeżeli nie mamy taki kolejek. Problem ktoś by miał, to...
Podkreślę, Centrum Zdrowia Psychicznego na ulicy Radzymińskiej w Białymstoku nie ma kolejek.
I to jest działanie na NFZ.
To jest tak, to jest poradnictwo nad NFZ wynikające z podpisanej umowy.
To tyle, jeśli chodzi o te osoby, które przebyły COVID i borykają się z tą mgłą mózgową czy też covidową, a za chwilę powiemy, do jakich zaburzeń psychicznych dochodzi właśnie w czasie pandemii, poza tym, że COVID nas straszy, ale jeszcze nie zaatakował. Dziś w tej audycji mówimy o pomocy psychiatrycznej w czasie pandemii, a naszymi gośćmi są dr Dariusz Kosior, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Radzymińskiej w Białymstoku i Marta Janicka, terapeutka z Zespołu Leczenia Środowiskowego. Proszę Państwa, a do jakich zaburzeń psychicznych dochodzi w czasie pandemii COVID-19? Czy to się czymś różni? Czy doszło coś nowego?
Powiedziałbym tak, panel zaburzeń psychicznych jest taki, jaki był wcześniej, więc tu jakby ani nowych jednostek chorobowych się, nowe jednostki się nie pojawiły.
A przynajmniej do tej pory, COVID nie wywołał niczego nowego.
Nie, tutaj jakby nic nowego nam się nie pojawiło, czyli i zaburzenia lękowe, i zaburzenia adaptacyjne, i choroby psychiczne, tak jak były, tak i są. Czy częstotliwość ich występowania się zwiększyła, to trudno mi powiedzieć, bo takich danych nie ma. Natomiast
za wcześnie.
Znaczy te wskaźniki się zmieniły w porównaniu ze wskaźnikami sprzed COVID-a.
No jedno możemy powiedzieć, jakie są częstotliwość zgłaszania się, bo to z praktyki pan może powiedzieć.
Tak, tak. Chociaż tak mówiąc szczerze, na przestrzeni tych od momentu pandemii, czyli od marca, prawie roku, tak, to ja miałem dwóch pacjentów tylko, gdzie ewidentnie mogłem to powiązać z COVID-em. Pierwszy pacjent, to u którego wystąpiła reakcja na informację o pandemii, odroczona w czasie, u niego rozwinął się taki zespół depresyjny z objawami psychotycznymi, on po prostu bał się, że jest zarażony. Natomiast drugi pacjent... To było raczej związane z tą deterioracją, czyli z izolacją. Trzeba było przebywać w mieszkaniu, w domu. To trwało już chyba 2 czy 3 miesiące i on po prostu jakby nerwowo, pojawiła się drażliwość, nerwowość, problemy ze snem i on to wiązał to z COVID-em. Natomiast co chcę przez to powiedzieć? Być może tutaj częstość pojawiania się tak zwanych stanów reaktywnych jako reakcję na dany czynnik, który w tej chwili wystąpił, to się mogło zwiększyć. To, czyli tutaj tych pacjentów może być więcej jako czynnik stresogenny. Ale i to może powodować rzeczywiście pewną dekompensację w chorobach psychicznych, bo osoby z zaburzeniami, z chorobami psychicznymi też słyszą, widzą, odbierają informacje, wiedzą, co się dzieje. To może budzić lęk, a poziom lęku może prowadzać do nawrotów. Ale może też powodować stany emocjonalne, takie jak lęk na przykład, czy przygnębienie u osób, które nie mają zaburzeń psychicznych. typowe stany reaktywne. To jest jakby sprzed zachorowania. Sam COVID jako wirus i infekcja wirusowa, ona może również powodować powikłania psychiatryczne w trakcie przebiegu, szczególnie tam, gdzie są cięższe przebiegi, to tu możemy mieć do czynienia z zaburzenia świadomości, ale to już wymaga ewidentnie leczenia szpitalnego, postępowania takiego wewnątrzszpitalnego. Natomiast po samym COVID-zie możemy mieć pozostałości tych zaburzeń, które zostały wyindukowane wcześniej, czyli tych schorzeń psychicznych, ale u osób, u których ten przebieg był cięższy, czy też które otarły się o stan jakiegoś zagrożenia życia, tu się mogą rozwijać objawy zespołu stresu pourazowego, PTSD.
No i w tym przypadku trzeba jakoś zdiagnozować to zaburzenia. Jak się diagnozuje tego rodzaju zaburzenia? Chociaż tak może nie za bardzo naukowo, ale naukowo. Tak, żebyśmy mogli to zrozumieć i nie przestraszyć, a wyjaśnić, że trzeba podjąć próbę diagnozowania, jeśli widzimy u siebie jakieś właśnie takie symptomy czy też objawy.
Pierwsza sprawa to patrzymy, jak się ktoś zachowuje i co mówi.
Sam siebie człowiek nie jest w stanie obserwować za mocno, bo się przyzwyczaja.
To znaczy w jakimś sensie, na ile mamy taką świadomość, prawda, takiej autorefleksji, to jesteśmy w stanie, nie wiem, pani magister może tutaj podpowiedź
mi. Zdecydowanie, oczywiście. Część osób jest w stanie się obserwować i naprawdę wyciągnąć z tego wnioski.
Czyli co powinno być takim sygnałem, momentem, czy długość jakichś zachowań, czy też brak reakcji. Co państwo widzą jako taki czynnik?
Więc pierwsza sprawa to jak ja się czuję, jaki komfort mam samopoczucia. Druga sprawa, jak długo się to utrzymuje. Dlatego, że w kryteriach klinicznych my mamy też kryterium czasu. Więc jeżeli ktoś czuje się smutny, przygnębiony i trwa to jeden dzień, czy dwa dni, to jeszcze nie problem. Natomiast jak to trwa już tydzień, tak, to już jest problem i tutaj należałoby się, jeżeli się nie funkcjonuje, jeżeli nie możemy sobie z tym poradzić, to tutaj należałoby się zgłosić do poradni, do centrum na przykład, do naszego centrum.
No a jeśli chodzi o to, czy szukamy, dlaczego tak się zachowujemy sami, czy też próbujemy szukać pomocy, żeby ktoś nam podpowiedział, skąd się bierze ten stan, w którym znaleźliśmy się, bo nie jestem nawet go w stanie opisać dokładnie, jaki to stan, bo ani ja go nie przeżyłem, ani też nie da się powiedzieć, każdy inaczej odczuwa.
Więc to jakby są takie dwa, ja to widzę dwie takie grupy osób. Pierwsza grupa osób to jest taka, która sama szuka przyczyny. No mówimy o lęku na przykład, prawda? Tak. O lęku, chociażby o lęku przed zachorowaniem, która sama szuka przyczyny i może to sama bezpośrednio wiązać na przykład z COVID-em, czy z potencjalnym ryzykiem zachorowania i ci ludzie są świadomi tego. I jeżeli odczuwają taki lęk i wiążą to z możliwością zakażenia, no to można zadzwonić do lekarza rodzinnego, który nam wyjaśni, jakie są drogi zakażenia, a może wykonać podstawowe testy, może zlecić nam testy. I tutaj to może działać uspokajająco. To jest jakby ta grupa, pierwsza grupa osób.
No bo szukające... to przecież naturalna sprawa.
Tak, każdy strach bym powiedział. Tak,
rozumny,
strach,
powinien
tak.
się bać.
No to nas też, to nie przechodzimy na czerwonym świetle, bo no się właśnie, boimy, no prawda? Właśnie. Więc to jest naturalna rzecz. Natomiast mówimy o sytuacji, kiedy ten lęk staje się tak dominujący, że ciężko jest nam funkcjonować. Czujemy jakiś ciężar za mostkiem, prawda? Boimy się, że to może zawał czy coś w tym stylu i to się utrzymuje przez kilka dni. Jeżeli nie możemy spać, jeżeli czujemy, że serce nam kołacze, to nam przeszkadza też spać, pocimy się, więc mamy takie objawy wegetatywne, to tu już powinniśmy raczej poszukać pomocy u lekarza, u specjalisty. Możemy pójść do lekarza rodzinnego, choć przypuszczam, że on od razu nam powie, że powinniśmy poradzić się psychiatry w takim zakresie. Ale to jest jedna grupa osób. Druga grupa osób to jest taka, która, no, której ciężko jest poddać refleksji i sama nie szuka przyczyn, tylko wypowiada się w taki sposób, że jest mi źle, ja się boję, nie potrafię określić. I tutaj korzystamy wówczas z pomocy osób trzecich. Czyli jeżeli jest to rodzina, to rodzina mówi, no to słuchaj, może to mieć związek z tym, ale jeżeli sobie z tym nie radzisz, to może poszłabyś do psychologa, czy poszłabyś do lekarza, do psychiatry.
No, u nas jakoś chodzenie do psychiatry źle się kojarzy.
Poprawia się. To się poprawia,
dzięki Bogu.
Tak, to się poprawia, dlatego że my wychodzimy też jakby z innymi formami leczenia. Psychiatria się kojarzyła najczęściej ze szpitalem. Z izolacją, zamknięciem, nie wiem, pasami, jakimś takim złym traktowaniem, byciem wariatem. Tak to traktowano. Natomiast teraz
tak
nie.
Tak potocznie się mówiło.
Przepraszam za to słowo, ale to, bo to osoby mogły się poczuć jakoś urażone, ale to nie taką mam intencję. Natomiast w tej chwili ta psychiatria idzie, wchodzi nam do domu, o tak bym powiedział. Czyli pojawia się forma leczenia, już jest od dłuższego czasu, ale ona jakby się intensyfikuje, czyli ta forma leczenia domowego. Domowego, gdzie my chcemy, żeby osoba była w swoim środowisku.
I o tym jeszcze powiemy za chwilę. Dziś mówimy o pomocy psychiatrycznej w czasie pandemii. W czasie pandemii niestety ograniczony jest dostęp do placówek służby zdrowia. Jak jest z dostępem do terapii pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi?
W Centrum Zdrowia Psychicznego na Radzymińskiej nie mamy kolejki.
Mówimy o Białymstoku.
O Białymstoku, tak, mówimy o Białymstoku. Nie mamy kolejki. Wiem, że więc pacjent może umówić wizytę na bieżąco i jest obsługiwany na bieżąco. Wiem, że inne centra, bo są jeszcze dwa pozostałe, tam są problemy. To nawet wystarczy znaleźć sobie na stronach internetowych i widać, jak wygląda kalendarz rejestracji czy kalendarz przyjęć pacjentów. Także tutaj tego problemu u nas nie ma.
Państwo jesteście w pewnym sensie częścią szpitala psychiatrycznego w Choroszczy.
Tak, tak. Szpital, zakład bym powiedział, jakby jednostką jest, taką nadrzędną jest zakład, a samo Centrum Zdrowia Psychicznego jest częścią zakładu. Mhm. Czyli my jakby, jest oddział dzienny w centrum, ale to nie jest szpital.
Jasne.
To jest odrębna struktura. I tak jak powiedziałem, kolejek nie ma. W centrum oferujemy dostęp do poradni zdrowia psychicznego, do oddziału dziennego i do zespołu leczenia środowiskowego. I kwalifikacja odbywa się tak, jak w każdej innej poradni. Osoba zainteresowana z uwagi na to, że mamy pandemię, kontaktuje się telefonicznie. Panie w rejestracji przekazują taką informację, czy rejestrują tą osobę. To jest przekazywane lekarzowi. Lekarz ustala termin wizyty dla pacjenta pierwszorazowego. Natomiast w przypadku tych pacjentów, którzy już są zarejestrowani u nas w poradni, większość odbywa się na zasadzie teleporad. Większość interwencji czy kontaktu z pacjentem odbywa się na zasadzie teleporad z poradni. Natomiast tu, gdzie w trakcie teleporady lekarz słyszy, że jest problem, że tu się coś zmienia, to wtedy pacjent jest zapraszany natychmiast na wizytę lekarską. To jest w ramach poradni. W oddziale dziennym też oferujemy pacjentom świadczenia terapeutyczne. No tutaj troszkę problem jest taki, że mamy za małą powierzchnię, żeby wykorzystać pełne możliwości oddziału. Oddział jest 25-łóżkowy, w tej chwili mamy połowę. Z uwagi na restrykcje, bo to przypada określona powierzchnia na osobę musi być, prawda?
Tak.
Więc tutaj nam się troszkę pojawił problem, że musimy przesuwać pacjentów. Natomiast funkcjonuje, bym powiedział, bardzo dobrze zespół leczenia środowiskowego.
A jak odbywa się klasyfikacja, znaczy kwalifikacja do takiego leczenia?
Psychiatrycznego.
Tak.
Pacjent się umawia i korzysta. Jeżeli jest to pacjent pierwszorazowy, jest badany przez lekarza, więc nie trzeba skierowań.
Jasne.
To nie jest potrzebne, tak jak do innego rodzaju specjalistów. Psychiatria jest wyłączona ze specjalizacji. Psychiatria i uzależnienia. To jest odrębna jakby działka przy kontraktowaniu świadczeń. Więc nam pacjentowi niepotrzebne jest skierowanie. Pacjent, kiedyś przed COVID-em to przychodził bezpośrednio, nazwijmy to z ulicy, przychodził, chciał uzyskać poradę, no i musiał zaczekać, był zarejestrowany, musiał zaczekać, lekarz go zbadał, dostawał zalecenia. W tej chwili to się odbywa telefonicznie, bez skierowania.
I na podstawie takiej telefonicznej rozmowy jesteście w stanie zakwalifikować do leczenia przez taki zespół środowiskowy, tak?
Jeżeli jest to pacjent pierwszy raz kontaktujący się z naszą placówką, to nie na podstawie telefonicznej. Ta wizyta
musi
ma
przyjść.
Face to face. Tak,
jasne.
To jest wizyta lekarska, pacjent musi przyjść do poradni, musi go lekarz zobaczyć, zbadać i wtedy podjąć decyzję.
I kiedy taki pacjent będzie mógł być leczony poprzez taki zespół?
Specjalnych kryteriów chyba nie mamy, jeżeli chodzi o kwalifikacje pacjenta.
To prawda. Chodzi o to, żeby były to osoby, które przewlekle chorują psychicznie i w jaki sposób mają trudności w funkcjonowaniu codziennym.
Czyli
to jest taki główny...
Jeśli po tym spotkaniu kwalifikującym face to face dochodzi lekarz do wniosku, że takie leczenie jest potrzebne, to wtedy co się dzieje?
Wtedy pisze skierowanie już do zespołu leczenia środowiskowego.
I ten zespół zaprasza, czy jedzie do tego kogoś, czy
idzie? Więc najpierw to pani magister może.
Dziękuję. Właśnie. Przede wszystkim praca zespołu leczenia środowiskowego terapeutów opiera się na wizytach domowych. Więc kiedy pacjent przychodzi do nas, jest już zakwalifikowany do leczenia, to oprócz spotkania z lekarzem spotyka się z terapeutą, ponieważ każdy z terapeutów ma pod swoją opieką grupę pacjentów, z którymi prowadzi indywidualną pracę. Pacjent jest wprowadzany w zasady zespołu leczenia środowiskowego. Jedną z zasad, główną zasadą są wizyty domowe.
Jak często?
Minimum raz w tygodniu, ale tak naprawdę najczęściej 2-3 razy w tygodniu. Bywają też sytuacje, kiedy jest jakaś konieczność. Wizyta może być codzienna, od poniedziałku do piątku.
Jak długo to trwa?
Najczęściej jest to godzina zegarowa. Może być krócej, ale może być też zdecydowanie dłużej, jeżeli jest potrzeba.
A w jakim okresie?
Tak długo, jak pacjent u nas jest w zespole leczenia środowiskowego tak naprawdę.
Czyli kto decyduje po tym, że już jest poprawa na tyle, że sobie poradzi? Czy ten zespół, czy też on odbywa wizytę tę taką końcową u lekarza?
Najlepiej jest, kiedy pacjent sam dochodzi do wniosku, że już tak poprawił swoje funkcjonowanie, że chce i może wypisać się z zespołu leczenia środowiskowego, bo to oznacza tak naprawdę sukces, zwieńczenie naszej pracy.
Jak często to się zdarza w takim razie, niech pani powie?
No różnie się zdarza, ponieważ bardzo często jest tak, że jednak osoba z problemami psychicznymi wymaga wieloletniego wsparcia i naprawdę widać, że to funkcjonowanie w miarę upływu lat i prowadzenia terapii staje się lepsze.
A czy zdarza się, że to właśnie takie wspieranie przez wiele lat w końcu doprowadziło do tego, że ktoś powiedział, no dobra, teraz już sam sobie poradzę?
Tak, zdarza się tak.
Ale też bywają porażki.
Może porażki to za duże słowo. Bywa tak, ponieważ podchodząc indywidualnie do pacjenta, tak naprawdę nie oczekujemy od wszystkich osób tego samego. Wydaje mi się, że można pomóc każdemu pacjentowi, tylko każdemu w innym zakresie.
A czy mogłaby pani wymienić, jakimi zaburzeniami państwo się zajmujecie?
Nasz zespół leczenia środowiskowego przy ulicy Radzymińskiej przede wszystkim zajmuje się zaburzeniami psychotycznymi, na przykład schizofrenię, i zaburzeniami afektywnymi, na przykład depresja. Nie zajmujemy się otępieniami i też trzeba być pełnoletnim, żeby zgłosić swój akces do pracy w zespole leczenia.
Nie zajmujemy się też uzależnieniami.
To trzeba podkreślić.
Bo to jest
oddzielna dziedzina.
No i jeśli chodzi o te zaburzenia, czy dla przykładu mogłaby pani powiedzieć, co robicie z tymi pacjentami? Rozmawiacie, czy prowadzicie jakiegoś rodzaju ćwiczenia, czy podajecie jakieś środki farmakologiczne? Jak to wygląda?
Praca z zespołu leczenia środowiskowego terapeutów to tak naprawdę jest praca nas wszystkich, czyli lekarzy, terapeutów, pielęgniarek, psychoterapeutów, pracownika socjalnego, ponieważ różne oddziaływania są potrzebne, na przykład psychoedukacja, przede wszystkim farmakoterapia, to jest jakby bezwzględna konieczność, psychoedukacja, psychoterapia, rehabilitacja społeczna, wsparcie.
Ale to robi jedna osoba taka jak pani? Czy to za każdym razem przyjeżdża ktoś inny?
Nie. Każdy terapeuta ma grupę osób, którymi się opiekuje indywidualnie z każdą osobą z tej grupy. Także można powiedzieć, że osoba, która decyduje się być w zespole leczenia środowiskowego, ma przypisanego swojego terapeutę. Tak to wygląda.
Czyli powstaje taka jakby rodzina, która w pewnym sensie sobie pomaga.
To ciekawe, że pan redaktor tak mówi, bo faktycznie zdarza się czasami, że po wielu latach pracy z osobą z problemami psychicznymi, to faktycznie jej bliscy traktują nas niejako jak osoby też bliskie. To prawda, czasami tak jest.
No bo państwo wnikacie w głąb tego, co się tam dzieje w tej rodzinie, a to jest często problem rodzinny, a nie tej jednej osoby, bo ona sobie nie radzi.
No, może powiem tak, no, każda choroba przewlekła jest ogromnym stresem dla wszystkich bliskich. No, choroba psychiczna, pozwolę sobie powiedzieć, w szczególności, więc faktycznie rodzina często wymaga dużego wsparcia, chociażby w tym, żeby no, funkcjonować przy osobie chorej i wspierać jak najlepiej. Bo czasami nie ma na przykład wiedzy, a mimo dobrych chęci.
A jeśli w trakcie właśnie takiej pracy tego zespołu, czyli tej osoby, która zajechała i rozmawia, dochodzi ten terapeuta do wniosku, że tutaj jest potrzebna pomoc specjalistyczna, nie moja, tylko kogoś innego. Co się wtedy dzieje?
Wtedy prosimy pacjenta, żeby zgłosił się do nas, do lekarza, bo pacjent, który jest w zespole leczenia środowiskowego, też u nas leczy się u lekarza. I w tym momencie można podjąć na przykład takie działanie, jak powiedzmy pójście na zwolnienie, jeżeli pacjent jest osobą pracującą. Może pacjent zostać przyjęty na oddział dzienny, bądź czasami jest potrzebna hospitalizacja.
I w tym przypadku to i tak największą wiedzę o stanie pacjenta wie taki terapeuta jak pani.
Myślę, że tak, bo my wchodząc do domów, to tak naprawdę jesteśmy na bieżąco. Tydzień za tygodniem obserwujemy stan psychiczny pacjenta. Widzimy, czy są, czy nie ma wahnięć. Poza tym też no, nasza rola jest taka, żeby uczyć pacjentów, żeby sami dostrzegali wahnięcia w stanie zdrowia i odpowiednio na to reagowali.
Jak to w czasie tej pandemii wygląda, jeśli chodzi o te obawy, lęki? Bo to też może mieć nie tylko pozytywny, ale niestety negatywny wpływ na kontakty.
Owszem, teraz chodząc do domów, my oczywiście przestrzegamy reżimu sanitarnego.
No już wiem, że pani nawet jest zaszczepiona, bo się dowiedziałem przed.
Tak, zdecydowanie tak szczepimy się. Większość pacjentów doskonale to rozumie. I też jest tak, że pacjent, który u nas jest w zespole, nie chce mieć długich przerw w kontakcie z terapeutą, bo jednak rozmowy telefoniczne to nie jest to samo.
Czyli nawet jeśli rodzina czasem próbuje pomagać komuś bliskiemu, starszemu, samotnemu i oprze się tylko i wyłącznie na tych rozmowach, ewentualnie skype'owych spotkaniach, to nie jest też do końca. To jest potrzebne pewne czucie, takie kontakt osobisty, spojrzenie prawdziwe w oczy, a nie przez urządzenia.
Tak chyba jak dla każdego człowieka, że jednak ta relacja osobista jest zdecydowanie ważniejsza niż przez jakiekolwiek, czy telefon, czy internet, czy jakieś inne.
To czy mogliby państwo na koniec w zasadzie powiedzieć, kto szczególnie powinien skorzystać z pomocy zespołu leczenia środowiskowego, który jest, nawet nie powiedzieliśmy jak dostępny, czy to się czeka długo na to, czy nie, ale zacznijmy od tego, kto szczególnie powinien skorzystać.
Myślę, że przede wszystkim osoby, które, tak jak już wspominaliśmy, przewlekle chorują, osoby, które mają zaburzenia, o których mówiliśmy, i osoby, które mają jakiekolwiek problemy w funkcjonowaniu, takim codziennym, w nieradzeniu sobie. Ponieważ nasza praca wieloetapowa i wieloletnia pozwala pacjentom ogarnąć więcej sfer życia. Stają się ludzie bardziej samodzielni.
A jeśli chodzi o zaburzenia takie zdefiniowane, to jakie to są przeważnie?
U nas w zespole leczenia środowiskowego na Radzymińskiej to przede wszystkim są zaburzenia psychotyczne.
Czyli to, co może wywołać ten nieszczęsny COVID, bo może, prawda?
On może być takim czynnikiem spustowym, bym powiedział. Bo to
wyzwolić.
Tak, wyzwolić, tak. To napięcie, strach, lęk, nawet sama infekcja jako czynnik biologiczny może wyzwolić nawrót choroby, czy też wystąpienie, ujawnienie się choroby. Natomiast ta forma pomocy w zespole leczenia środowiskowego opiera się na postawieniu określonych celów i to, co pani magister powiedziała, że często jest tak, że pacjent no, nie ma takiego wglądu, w czym mógłby jeszcze uzyskać pomoc. I teraz osoba, która przychodzi, pokazuje mu, jak funkcjonuje dana osoba w różnych obszarach, w relacjach rodzinnych, w relacji do siebie, do bliskich, do hobby, do pracy i tego typu, to okazuje się, że tych obszarów do poprawy funkcjonowania rodzi się bardzo dużo. i w tym właśnie pomaga pani magister.
No tak, a jeżeli na przykład ktoś jest oporny ten z zaburzeniami, a rodzina czy bliscy, przyjaciele widzą, że tu jest potrzebna pomoc, to jak ten problem rozwiązać, żeby go przekonać czy też namówić?
Oczywiście bywają takie sytuacje, że sama osoba chora na przykład w ogóle nie akceptuje swojej choroby, a jeżeli nie akceptuje choroby, to nie czuje potrzeby, żeby się leczyć, czy być w zespole leczenia środowiskowego.
Wręcz przeciwnie, to może budzić w nim nawet pewnego rodzaju agresję.
Przede wszystkim wizyty domowe, taki pierwszy krok w naszej pracy terapeutycznej, to jest kontakt, który musi być nacechowany takim bezpieczeństwem dla samej osoby, która jest bądź nie jest zainteresowana w byciu w zespole, jak i dla rodziny.
No jak jest, to dobrze, ale jak nie jest zainteresowana, to co wtedy?
My bardzo często podejmujemy próby, mimo to, że ktoś reaguje jakimś lękiem. Zresztą wydaje mi się to być dosyć naturalne, bo to jest specyficzna forma pomocy. My wchodząc do domów wykonujemy pracę terapeutyczną, ale też niejako jesteśmy gośćmi w takiej przestrzeni prywatnej osób i ich rodzin. Więc jest to sprawa bardzo delikatna i wymaga naprawdę dużo taktu i takiej uważności w kontakcie z pacjentami, z bliskimi.
Jeśli weźmiemy takie rodziny, w których zdarzają się osoby, które wymagają tego rodzaju pomocy, to jest problem w znacznej mierze, problem tej rodziny dokładnie, tych ludzi, którzy na co dzień przebywają z taką osobą, a oni nie są przygotowani do tego, jak postępować. Czy są jakieś takie uniwersalne wskazówki, co robić w sytuacji, kiedy właśnie no nie radzę sobie z kimś moim bliskim, starszym, który już nie do końca funkcjonuje dobrze, ale nie chcę tego przyjąć do wiadomości?
Trudno powiedzieć, że są takie uniwersalne wskazówki. Taką, można by za taką potraktować kontakt z placówką. Dlatego, że tego się nie da określić w dwóch słowach. Proszę robić to i to i to. My musimy rozeznać sytuację. Co się dzieje? Z czym mamy do czynienia? Jak wyglądają relacje? Jaki jest stosunek pacjenta do tego, co się dzieje? Dlatego, że mogą być, tu jeszcze nawiązując do wcześniejszego pytania, mogą być takie sytuacje właśnie no, trudne i dla pacjenta, i dla rodzin, gdzie niestety, ale musimy podejmować decyzje wbrew woli danej osoby. Do tego są podstawy prawne, bo jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która to reguluje, że w przypadku zagrożenia życia pacjenta albo zagrożenia życia bądź zdrowia osób trzecich spowodowanego zachowaniem wynikającym z choroby, no istnieje możliwość hospitalizacji, czy jest konieczność hospitalizacji w oddziale szpitalnym wbrew woli pacjenta. Czyli taka furtka istnieje. Oczywiście nie jest to cel, tylko to jest, nie jest to cel mający izolować daną osobę, tylko tu chodzi o zadbanie o bezpieczeństwo zarówno danej osoby, jak i środowiska, w którym ona przebywa. Dlatego, że jej rozpoznawanie zachowania, znaczeń, czynów, interpretacja środowiska, rzeczywistości jest zmieniona przez chorobę.
Jeśli ktoś zatem, kto słucha tej audycji w tej chwili, ma w swojej rodzinie czy w swoim otoczeniu podobny problem i nie wiedział do tej pory, co zrobić, to taką wskazówką jest po prostu kontakt z państwem.
Z placówką.
Tak,
niekoniecznie trzeba opowiedzieć o sobie, ale o problemie, który mamy
tak,
wokół siebie.
Co mnie spotyka.
I wtedy może znajdzie się rozwiązanie. No to tak przypomnijmy, jak uzyskać właśnie pomoc z państwa centrum, czyli dzwonimy najpierw.
Numeru telefonu nie pamiętam, więc przepraszam, ale od razu z góry. Natomiast dzwonimy do centrum, do poradni zdrowia psychicznego. O tak, może.
Ja pozwolę.
A proszę.
85 74 34 044.
Jeszcze raz.
85 74 34 044.
To jest telefon do Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeśli chodzi o pomoc, to już państwo wtedy zdecydują, w jakim zakresie może być potrzebna. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Moimi państwa gośćmi byli dziś dr Dariusz Kosior, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Radzymińskiej w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu.
I pani magister Marta Janicka, terapeutka z zespołu leczenia środowiskowego. Też dziękuję ślicznie pani.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli państwo mają jakieś podpowiedzi tematów, które chcieliby usłyszeć na antenie, proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.